Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat szkoła w Polsce, dziś i jutro. Nasi goście, Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobiega końca rok szkolny, więc może jak panie też patrzą z dwóch perspektyw, prawda? Bo jest ktoś, kto jak gdyby czyni nadzór, czy to, co planujemy, czy to, co stanowi reforma, to, co o szkołę stanowi, bo przede wszystkim myślimy o kształceniu, o wychowaniu najmłodszego pokolenia, o tej, by pomagać rodzicom, bo też z taką myślą oni posyłają dzieci. No i z taką myślą też państwo organizuje edukację w szkole, bo też jest ona u nas obowiązkowa. Pani kurator, z pani perspektywy, jak to wygląda ostatni rok szkolny?
Znaczy ostatni rok szkolny jest takim spokojniejszym nareszcie rokiem pod względem chociażby takim, że dzieci chodzą do szkoły. To jest wielka radość. Bo ogromnie przykrym dla mnie zdarzeniem było to, kiedy dzieci musiały zostawać w domu podczas tak zwanej pandemii, kiedy były pozamykane i korzystały z nauczania tylko za pomocą komputera, internetu. To była sytuacja, którą do dnia dzisiejszego przeżywamy i widzimy jej zgubne skutki. Także cały czas się z tym zmagamy, bo całe opowieści o tym, jak wiele dzieci się pogubiło, no stąd właśnie wynika, że nie były odpowiednio objęte opieką, nie mogły być w szkole, nie miały kontaktu ze swoimi rówieśnikami. Bardzo zaburzyła też ta sytuacja ich poczucie bezpieczeństwa. Już wiedzą, że coś może za chwilę się stać. Już nigdy nie będą tak samo spokojne, jak było to wcześniej. Więc pod tym względem to jest pierwsza rzecz, która mnie bardzo cieszy. Patrząc zresztą na szkoły, w tej chwili na techniczne wyposażenie szkół, na to, jak wyglądają budynki szkolne, no muszę powiedzieć, że jeszcze nigdy nie widziałam tyle pieniędzy w systemie oświaty, w edukacji, zwłaszcza wkładanej w wyposażenie i unowocześnianie bazy szkolnej. Tu pojawiły się nowe pomysły, bardzo zresztą ciekawe, jak chociażby te mini kopernikańskie laboratoria, bo tak to się nazywa, tak? Czyli tworzone w różnych miejscowościach, powiatach, niemal już chyba wszystkich, miejsca, gdzie dzieci mogą mieć do czynienia z jakimiś doświadczeniami, mogą obserwować różnego rodzaju zjawiska i to jest rzecz, która faktycznie pobudza ich ciekawość. Mamy też szereg inicjatyw i to takich faktycznie, które pobudzają do myślenia, do całą zresztą masę ofert, takich, które dzieci bardzo chętnie przyjmują. No znowu ruszyły różnego rodzaju zajęcia, warsztaty i, no i przede wszystkim, jeszcze raz mówię, ta nauka systematyczna w szkole. Ale nie oznacza to, że wszystko jest dobrze i pięknie tak naprawdę, ponieważ szkoły dzisiaj trochę zamieniają się w takie miejsca, powiedziałabym, gdzie coraz mniej jest ważna nauka, a coraz więcej jest ważna innego rodzaju opiekuńcza działalność.
Terapeutyczna może nawet.
To bym powiedziała, że zamieniamy się w takie pseudoterapeutyczne wręcz ośrodki, tak? Bo oprócz nauczycieli w szkołach dzisiaj mamy ogromnie dużo różnego rodzaju
specjalistów. Bardzo często nawet od strony ministra czy ministerstwa słyszymy o tym, że są pieniądze przeznaczone, no chociażby może tym powodem jest ta właśnie edukacja zdalna i to, co ona spowodowała w dzieciach, tych może najmłodszych, no ale też ten świat wirtualny, różnego rodzaju zaburzenia powodują, że musimy sięgać po specjalistów, pedagogów specjalnych, psychologów, no i stąd dla nich też jest miejsce w szkole. Tak dziś myślimy, czy rzeczywiście tak być powinno i czy to się czy ta równowaga jakoś się nie zaburza, wychodząc naprzeciw no, tym problemom, które się pojawiają?
Właśnie o tym mówię, ojcze. No, to oczywiście są różne spojrzenia na to, tak? Wybrano taką drogę, że do szkół zaprasza się tych specjalistów. Ja osobiście uważam, że to nie jest najlepsza droga. Mieliśmy dopracowany system szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych. Można do tego dołączać różne inne ośrodki. Natomiast z mojego punktu widzenia nie jest dobrze, kiedy w szkole jest nie najważniejsza nauka, kiedy ta funkcja szkoły edukacyjna gdzieś tam schodzi na bok. W ogóle według naszych przepisów szkoła pełni rolę edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą. I dla mnie ta edukacyjna jest najważniejsza i wychowawcza. Opiekuńcza, oczywiście, że tak, ale można tą opiekę już taką specjalistyczną, a my mówimy przecież o wejściu do szkół psychologów, czy też pedagogów specjalnych różnej maści, jeszcze innych, że można byłoby, według mnie, dużo korzystniej byłoby, gdyby to nie było częścią szkoły, a wręcz odbywało się to na przykład w innych zupełnie budynkach, chociażby w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Też zauważam, że w związku z tym przesunięciem tych specjalistów do szkół, poradnie psychologiczno-pedagogiczne stają się mniej ważne. A dla mnie to były szalenie ważne zawsze ośrodki, bo ja muszę powiedzieć, mówię cały czas dla mnie, muszę powiedzieć, że jestem nauczycielem z 40-letnim stażem pracy, już nawet ponad, więc mam pewnego rodzaju doświadczenia i naprawdę obawiam się tego schodzenia ze szkoły z tego najważniejszego zadania, czyli z tej funkcji edukacyjnej i wychowawczej. I wydaje mi się, że dzisiaj, jak mamy mówić o tym, jak ma szkoła...
Ktoś powiedział, że takie mamy czasy albo takie znaki czasów, że na to te problemy
dociera.
No właśnie, bo że no, pojawiają się problemy no, przez to, z czym mierzą się dzieci, prawda? Z czym mierzą się nauczyciele i z czym mierzą się rodzice. I teraz jak temu sprostać?
Kiedy było tak, że nie było trudnych czasów? Kiedy było tak, że nie było dookoła jakiejś sytuacji?
Ja się tak
sytuacji?
Pytam, żeby pani kurator to weryfikowała, czy pani Hanna też jako ekspert, żeby o tym też powiedzieć, żeby to nie było jakoś tam wydumane albo ktoś wymyślił, prawda?
Nie.
I to jest jakaś bańka.
Naprawdę jestem za tym, żeby zostawić jakieś pewne czystości i jasności przekazu, tak? Od czego jest szkoła? Szkoła jest od tego, żeby uczyć i wychowywać. Oczywiście te formy opiekuńcze typu świetlica, typu pierwsza pomoc pedagoga w razie jakiejś trudności rodzinnej czy innej dziecka powinny mieć zawsze miejsce w szkole i tak było. Nie widzę żadnego powodu, dla którego dzisiaj mamy szkołę zamieniać, tak jak ojciec powiedział, w jakieś miejsce terapeutyczne, bo zwykle przez to, że no, to jest sytuacja taka, gdzie tych specjalistów jest coraz więcej, uczniowie też stają się osobami, które mają uświadamiane, że zawsze mogą mieć problemy i że każdy ma problemy i że zawsze trzeba iść do tego pedagoga. Nie, uważam, że jest rodzina, że są innego rodzaju możliwości, że ci, którzy potrzebują specjalistycznej opieki, powinni ją znajdować możliwie poza terenem szkoły, ewentualnie być kierowanym przez szkołę właśnie do tego miejsca. Szkoła jednak powinna być według mnie miejscem, gdzie się uczy i wychowuje przede wszystkim.
Jeszcze zapytam o jedną sprawę. W styczniu tak próbowałem znaleźć, czy gdzieś jeszcze pan minister Czarnek o tym mówił, o reformie. Potrzebna jest, mówił wtedy, był gościem Świętokrzyskiej Akademii Samorządowej i mówił o kompleksowej reformie zmiany statusu zawodowego nauczyciela. Mówił, że ten dotychczasowy jest przestarzały, archaiczny. No i kwestia tego, żeby właśnie 40-godzinny czas pracy, nie, no jak gdyby był więcej dla ucznia, żeby to nie było tych takich, bo też się wzmocniło, jeżeli chodzi o papierologię, żeby rzeczywiście w tym czasie, kiedy nauczyciel pracuje, poświęcał go uczniowi. Więc jakaś reforma, jeżeli chodzi o te zmiany w statusie zawodowym nauczyciela, które są i dla niego na plus, ale z drugiej strony myślę bardziej na plus dla dla ucznia? O to chciałbym zapytać.
To ja bym powiedziała w ten sposób. Mhm. Nauczyciel ma być dla ucznia. Tak? Nauczyciel powinien być bardzo blisko ucznia. Więc jasne, że nie powinna mu zajmować czasu zbyt dużo pracy biurowej, czy też, tak jak mówimy, wręcz biurokratycznej. Osobiście, jakbym miała cokolwiek do powiedzenia tak naprawdę, to bym zostawiła te dzienniki, teraz są już elektroniczne, sprawozdania raz na koniec roku, arkusze ocen, bo to jest potrzebne. Natomiast wracając do tego pierwszego wątku, jeżeli dzisiaj nauczyciele zajmują się konstrukcją specjalnych programów, takich indywidualnych programów edukacji i terapii dla uczniów, to zajmuje im bardzo dużo czasu, wymaga od nich już innych niż merytoryczne, przedmiotowe przecież przygotowanie, a to wszystko powoduje, że zmienia się w tym momencie status nauczyciela, czy chcemy, czy nie. Jestem za tym osobiście, żeby wrócić do tego czystego pojęcia też statusu nauczyciela, czyli osoby, która uczy i wychowuje, a jak widzi jakieś problemy w zachowaniu dziecka, to kieruje do specjalisty, prawda? Natomiast on sam tego nie robi. I kiedy ja byłam nauczycielem i dyrektorem w szkole, a to było do 1982 roku, to było tak, że faktycznie wszelką pomoc takiemu uczniowi, który miał problemy, świadczyła właśnie poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Przychodził stamtąd psycholog, pedagog i razem wymyślaliśmy, jak dziecku pomóc, ale tą specjalistyczną pomoc pozostawialiśmy psychologom i pedagogom z tej poradni. Myśmy razem współpracowali, ale nie przejmowaliśmy zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ja uczyłam historii. Uczyłam historii, byłam wychowawcą, pokazywałam dzieciom kraj i to było dla mnie najważniejsze. Historie, wszelkie tego typu sprawy, które merytorycznie, do których jestem merytorycznie przygotowana. Jakiekolwiek studia, tak jak dzisiaj mamy, ojcze, jakieś półtora letnie, dobrze mówię, Haniu, tak? Półtora roku są studia jakiejś edukacji włączającej. Nie spowodowałbym, że byłabym przygotowana do tego, żeby opiekować się dzieckiem z autyzmem, czy dzieckiem z upośledzeniem umysłowym. Na pewno nie, więc jestem za likwidacją fikcji. Jestem za tym, żeby każdy mógł, nauczyciel, naprawdę wykonywać swoją pracę według tego, jak był wykształcony, ale wykształcony ma być przede wszystkim do tego, żeby w sposób umiejętny przekazywać wiedzę, potrafić zainteresować swoim przedmiotem ucznia, bo to jest ten zysk ucznia, który ma wynieść ze szkoły, właśnie zaopatrzenie w wiedzę.
Dziękuję pani Hanno. Pani jako ekspert przygląda się szkole, więc może taki trochę wzrok nauczyciela, wzrok rodzica, który troszeczkę to kontroluje, no i to, na ile przydaje się to dziecku, które no nie do końca może jest świadome, nieraz tak się mówi, po co mi to, jak przychodzi jakaś trudność, może już w starszych klasach młodzież tak mówi, po co mi to, no, do niczego mi się to nie przyda, ale okiem eksperta.
Bardzo wiele tutaj problemów już nam wynikło. Nie wiem, czy będzie to dobry moment, ażeby wszystkie je rozpatrywać. Powinniśmy raczej w duchu może wakacyjnym, bardziej relaksowym to tak podchodzić na plus, do rzeczywistości. Tak,
gdzie chcielibyśmy postawić jakieś pytanie, prawda?
Ale właśnie sądzę, że nie od rzeczy ta nasza dzisiejsza rozmowa z jednej strony podsumowuje cały rok intensywnej pracy zarówno kuratoriów, kadry pedagogicznej, szkół, samych dzieci, rzecz jasna, ale także uprzedza pewne fakty, ponieważ czas wakacji jest czasem wakacji głównie dla dzieci i częściowo dla nauczycieli, natomiast nie dla systemu oświaty, który powinien ze zdwojoną, sądzę, aktywnością ten czas wolny od innych doraźnych obowiązków poświęcać na pewne strategiczne rozwiązania, na pewne koncepcje, które no, rozwiążą problemy, jeśli się je dostrzegło i ubiegną, zanim nastanie wrzesień, a wbrew pozorom ten czas szybko mija. Więc uśmiechając się do tego czasu wakacyjnego, sądzę, że bardzo słuszne jest, że rozmawiamy o tym, jak powinno wyglądać kształcenie. Mam absolutnie identyczne przeświadczenie jak pani kurator, iż nauczyciele przedmiotowi są zupełnie niedoszacowani w naszym systemie oświaty. W tej chwili mówi się głównie o problemach psychologicznych dzieci. Oczywiście fala zatrudnionych kilkudziesięciu tysięcy psychologów i pedagogów nazywanych specjalnymi, choć nie do końca ich kompetencje są zgodne z kierunkiem kształcenia pięcioletnimi studiami pedagogiki specjalnej, ponieważ ten kurs jest znacznie krótszy, często online'owy, tak jak tutaj było powiedziane, trzysemestrowy niekiedy, zostali wprowadzeni do szkół. Natomiast ja nie dostrzegłam takiej fali zainteresowania nauczycielami przedmiotowymi, podwyższaniem ich kompetencji, zwróceniem uwagi na ich pracę, na wyniki tej pracy, które niestety są coraz gorsze, a widzimy to
sukcesywnie,
ale zaraz właśnie do tego dojdę. Sukcesywnie obserwujemy, rzecz jasna, spadek poziomu kształcenia, to matura pokazuje czarno na białym, no jeszcze wyników tej najnowszej, nowej matury tak zwanej po raz pierwszy nie mamy, natomiast mamy już relacje od egzaminatorów, specjalistów z mojej dziedziny, czyli z zakresu języka polskiego, z przebiegu matur. No i powiedziałabym, że są to bardzo niepokojące spostrzeżenia, jeśli chodzi o stan wiedzy, poziom umiejętności formułowania tekstu, znajomość lektur, bo to jest test, także no, za chwilę usłyszymy, jak wygląda prawda o stanie edukacji, wyniki zostaną ogłoszone, natomiast wracam do tej myśli głównej. Nauczyciele przedmiotowi dostrzegają pewne odejście od pojmowania ich roli w szkole. I właśnie tutaj ojciec był uprzejmy powiedzieć, że sami powinni protestować. Otóż odezwali się nauczyciele.
Czyli moje takie pytanie, kto?
Prawda? Właśnie chcę powiedzieć, Solidarność mówi, Oświatowa wprost się odezwała.
Bo tak różni, powiem, się próbują włączać w to, jak powinna szkoła wyglądać, jak powinny być dzieci edukowane, prawda? Coraz częściej próbuje się może nawet rodzicom odebrać ten ich głos, że jednak chcą, żeby dzieci się kształciły tak, a nie inaczej, żeby dzieci też były wychowywane w szkole, a też im się próbuje odebrać jak gdyby głos. I dlatego też pytam, no na ile ci, którzy są świadomi, jakie będą konsekwencje, jakich zaniedbań albo tego, tak jak pani mówi, że to wszystko spada, no bo to będą konsekwencje, prawda? Dziecko rośnie, później szkoła średnia, studia. Jaka będzie przyszłość dla Polski?
Znaczy myślę, że przede wszystkim dzieci powinny dostrzec to, co zostaje w tej chwili w jakiś sposób zaciemniane, czyli faktyczną rolę szkoły jako placówki edukacyjnej, oświatowej. To nie jest miejsce do tego, ażeby wyłącznie spędzać miło czas, wyłącznie doświadczać wsparcia, wyłącznie nie doświadczać niekomfortowych sytuacji, tylko to jest miejsce realizacji pewnego obowiązku. Edukacja, kształcenie w Polsce jest prawem każdego człowieka, ale to prawo nie może zasłonić nam obowiązku, który należy spełniać, ażeby to prawo mogło zostać zrealizowane.
A w tej chwili nauczyciel to wie, rodzic to wie
i dziecko też powinno to wiedzieć, natomiast w tej chwili zaczyna się wprowadzać na teren szkoły tak wiele różnych wątków i tak wiele różnych oczekiwań wobec tego, czym ona ma być, iż dziecko także już zaczyna zauważać to, że nie do końca ona wyłącznie temu ma służyć, prawda? I to jest cały problem. Musimy na tyle tutaj sobie uświadomić złożoność tego kompleksu zagadnień, ażeby w tym może być może dwumiesięcznym czasie spojrzeć z perspektywy Ministerstwa Edukacji, z perspektywy kuratoriów, które będą odciążone od bezpośrednich, doraźnych akcji, interwencji i całej masy obowiązków, które spadają w tej chwili na pracowników i non-stop są oni bombardowani przede wszystkim przez rodziców, przez oczekiwania rodziców, przez pretensje rodziców, jak również zresztą zespołów dyrektorów. Całe masy dodatkowych, prawda, tutaj się pojawiają koniecznych zachowań, interwencji i spraw, włącznie z procesami sądowymi, na które są narażani również urzędnicy państwowi. Skandaliczne zupełnie historie w ostatnim czasie się dzieją. Natomiast cały czas oddalamy się od tego, ażeby się skupić na tym, że mamy mieć Polaka wykształconego, świadomego, niezależnie myślącego, logicznie, potrafiącego dokonać właściwych wyborów życiowych, przygotowanego po prostu do realnej rzeczywistości, niezależnie od tego, jak ją nazwiemy i skomplikujemy, bo w tej chwili my ten obraz celowo komplikujemy dziecku i ono w efekcie w tym zagmatwanym, niezwykle złożonym świecie coraz mniej sobie radzi z natury rzeczy, prawda? I zwraca się natychmiast do tego, kto jest pod ręką, czyli do pedagoga szkolnego i psychologa. Skarżą mi się nauczyciele, że oni coraz mniej mają do powiedzenia w klasach, bo ja pójdę do pani pedagog i powiem o swoim problemie, który mam właśnie tutaj oto z tym stojącym na wprost nauczycielem. No to są sytuacje w tej chwili już powszechne. Absolutnie nie powinno się doprowadzać do eskalacji tych zjawisk, a naszym zdaniem to, o czym pani kurator przed chwilą też nadmieniła, czyli kwestia edukacji włączającej, która wchodzi na teren szkół z falą uczniów z różnymi problemami, orzeczeniami, z dysfunkcjami, z niepełnosprawnościami, odwraca znowu uwagę od tego, czym ma być szkoła. Ona ma przyjąć wszystkich, w związku z czym ma być dla wszystkich przyjazna i wszystkim udzielać wsparcia. Najmniej tym, którzy są zainteresowani nauką, zdecydowanie zdolni, skupieni na pracy. Ich się właściwie pozbawia w tej chwili bardzo często w wielu zespołach klasowych możliwości takiego właśnie działania, do którego przez lata byliśmy przygotowani. Sądzę, że to uświadomienie sobie tego powinno przewartościować w całości podejście do oświaty. To nauczyciele przedmiotowi powinni być przedmiotem znacznie większej uwagi i tutaj wracam do tego, o czym powiedziałam, że Solidarność Oświatowa bardzo mocny głos zabrała na wiosnę tego roku, stosując pismo do Ministerstwa Edukacji w proteście przeciwko edukacji włączającej i tam się pojawia takie sformułowanie. Nauczyciel w szkole jest już wszystkim. Jest niańką, pielęgniarką, wsparciem, tymczasem w ogóle nie może uczyć. I to jest taki zdrowy, rozsądkowy głos, który został zresztą dostrzeżony, bo dyskusja Solidarności Oświatowej miała miejsce z ministerstwem, dopracowywano się jakiegoś wspólnego stanowiska. W tym momencie myślę także nastąpiła pewna wolta w głosach ze strony ministerstwa płynącym także w mediach, na konferencjach, które są organizowane. Pojawiła się dość ogólnikowa, natomiast myślę, że ważniejszy jest taki ogólny ton, jaki w tej chwili zaczyna dominować.
A to zauważa tylko Solidarność, czy pozostała grupa?
To znaczy, tu akurat najbardziej aktywna była Solidarność Oświatowa. Natomiast sądzę, że ona została jakoś przekonana do tego, że nie jest aż tak źle. Argumenty tutaj i rozmowy się toczyły. Ale sądzę, że nauczyciele najniżej w strukturach, nie wiem, być może pani kurator tutaj potwierdzi, bądź zaprzeczy, nie bardzo usłyszeli taki głos wsparcia, jeśli chodzi o ich pozycję w szkołach. Mam wrażenie, że tego jest cały czas chyba jednak za mało, a to jest klucz dobrej edukacji naszych dzieci.
Tak, bo ja bym tu uzupełniła, jeżeli mogę, proszę, że brakuje mi dzisiaj w takiej przestrzeni publicznej traktowania każdego, kto ma jakiekolwiek predyspozycje do tego, żeby zabierać w jakiejś sprawie głos, czyli jak my mówimy o świecie, więc i o związkach zawodowych musimy powiedzieć, i o ekspertach, o środowisku uczelnianym, ale również o środowisku rodziców. Dla mnie bardzo aktywnym i naprawdę godnym podziwu tych wszystkich prorodzinnych organizacjach pozarządowych, które od lat troszczą się o to,
i reprezentują żeby, rodziców, głos rodziców.
Dokładnie tak, żeby rozmawiać z nimi jako osobami, które mają prawo do tego. Ja cały czas jednak widzę taki mur. Widzę, że wtrącają się...
To status trochę drugiej, trzeciej kategorii.
Zdecydowanie, bo ktoś wie lepiej i my tu jesteśmy fachowcami. Ja mam zupełnie inne podejście i zresztą realizuję go od 2016 roku, jak jestem kuratorem. Ja spotykam się ze wszystkimi, którzy chcą ze mną się spotkać i rozmawiam i słucham i powiem, że się bardzo dużo uczę. Uczę się dużo pokory też, bo to nieprawda, że rodzice nie wiedzą, co jest dobre dla jego dziecka w szkole. Oczywiście, że trzeba to poustawiać w pewnych proporcjach. Trzeba też wytłumaczyć, jak funkcjonuje szkoła, jakie są zasady, zasady, ale my jesteśmy, jeżeli jest dobra wola, jesteśmy w stanie zawsze wypracować naprawdę najlepszy model. Tego mi jeszcze dzisiaj brakuje. Dzisiaj jest sytuacja taka, że patrzymy troszeczkę, jakbyśmy byli w różnych okopach i patrzymy na siebie wrogo. Czasem się bardzo na siebie denerwujemy, zwłaszcza na związki zawodowe, które mówią, że tu chcemy, żeby dla tych nauczycieli było więcej pieniędzy. No tak, ale to oczywiste.
Tak wyglądałoby, jakby każdy dbał o własne interesy. Nie widzimy troszeczkę dalej albo szerzej.
Tylko, tak? Że jak ja patrzę, bo tak jak pani ekspert mówiła, to ja jeszcze do tego nawiążę, bo ja od lat współpracuję chociażby właśnie ze Związkiem Solidarność i ja tam widzę, że tam nie ma tylko i wyłącznie takiego pomysłu na to, jak należy zapłacić nauczycielom. To jest mowa też o tym, jak ma wyglądać ta szkoła. I tą taką prawdziwą troskę widzę nie tylko właśnie wśród rodziców, ale również wśród związków zawodowych i różnych innych grup jeszcze, bo tu można byłoby rozszerzać ten katalog. Oczywiście, że są tacy, którzy mają jakieś roszczenia, są tacy, którzy w ogóle nic nie wiedzą o szkole, a wydaje mi się, że wiedzą, prawda? Ojcze, ja mam takie sytuacje, że przychodzą do mnie z różnymi pretensjami posłowie w ramach interwencji, nazywają to kontrolą, bo nie wiedzą nawet, jak to się nazywa. I oni na przykład czytając dokumenty, które im każą sobie przygotować, uważają, że w ciągu 20 minut oni dużo lepiej wiedzą niż na przykład komisja, która pracuje kilka czy kilkanaście miesięcy. To jest arogancja. Ale ja nie mówię o arogancji, mówię o tych, którzy naprawdę mają na sercu dobro dziecka. I z tymi wszystkimi organizacjami trzeba rozmawiać. Bardzo się ucieszyłam, kiedy usłyszałam nie tak dawno, że pani marszałek Witek zaprosiła całe spektrum przecież organizacji pozarządowych do siebie, żeby porozmawiać o bolączkach. Ale już później zobaczyłam sytuację taką, że bez ich udziału powstał projekt, który my uważamy, że nie powinien w ogóle zafunkcjonować jako
ustawa
projekt.
Ustawa przeciw seksualizacji dzieci. Tak?
To się nazywa chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców, tak? Ale to jest tylko jakiś taki pomysł, który należy dopracować, bo jest absolutnie niedopracowany. Łącznie z tym, że nie ma nawet formuły tej seksualizacji. Ona jest tam w uzasadnieniu, ale ona powinna być w tej ustawie jako jeden z punktów, czy dopracowany w prawie oświatowym.
Żebyśmy rozumieli, tak? Czym jest, tak?
Czym jest, tak, bo możemy to zupełnie różnie interpretować. Mamy też tam podane
znaczy, chociażby... Żeby nie było też tak, że ktoś będzie interpretował to za, bo ma interes, albo przeciw, bo ma interes.
Dokładnie, więc to wszystko należy naprawdę dopracować, już nie mówiąc o tym, że tam też są podane takie organizacje, które nie mają mieć żadnego, już tutaj żadne, na wstępie żadnej recenzji, tak? One wchodzą i mogą mówić, co chcą, bo one są wytypowane, a my patrząc na te chyba cztery tam rodzaje organizacji, widzimy na przykład organizację Związek Harcerstwa Polskiego, który jeszcze kilka lat temu prowadził homopropagandę przecież i to bardzo intensywną, który zapraszał chociażby jednego z najsłynniejszych, nie chcę mówić nazwiska, homoseksualistów w Polsce, żeby miał kontakt z dziećmi. To są też organizacje, do których mam zastrzeżenia, w jaki sposób formułują definicję rodziny. A tu już nie ma żadnej dowolności, bo mamy określenie przecież w Konstytucji. Więc ja jakbym miała możliwość, to bym zaapelowała do wszystkich o to, żebyśmy wszyscy, ci, którym naprawdę, ja mówię o organizacjach, a nie o każdym człowieku indywidualnie, którzy mają w sercu dobro dziecka i wiedzą i znają szkołę, to że powinni się razem spotkać i nareszcie ustalić takie reguły gry, czyli takie prawo, które będzie chroniło dzieci, które nie pozwoli na to, żeby temu dziecku działa się krzywda, bo przecież szkoła jest takim miejscem, gdzie rodzice wysyłają swój największy skarb i mają prawo żądać, żeby to dziecko było bezpieczne w szkole, a tymczasem nie zawsze jest. I dlaczego nie jest? Bo na przykład dzisiaj poprzez zupełnie nieuprawnione do edukowania samorządy, które nazywam samorządami genderowymi, takie jak warszawski, słupski, poznański, wiele, wiele innych.
Gdański,
o proszę. Tak, to wprowadzają treści do szkół pod hasłem mylącym mocno, bo są to programy, które oni nazywają prozdrowotnymi, a są to tak naprawdę programy, w których są zawarte informacje, które absolutnie są sprzeczne sprzeczne nawet z naszą podstawą programową, gdzie jak mówimy o Gdańsku i Zdrowelowe, gdzie podawana była definicja rodziny nie jako mężczyzny i kobiety, gdzie jest namawianie do eksperymentów seksualnych, gdzie są różnego rodzaju sytuacje takie, które powodują takiego dziecka chaos i zamieszanie, a niepewność tego, jak powinny postępować w życiu.
Nawet to, że dziecko jest jeszcze nieprzygotowane. Ja spojrzałem na zegarek, przepraszam, zaraz może pani Anno, pani będzie kontynuowała, ale zaproszę może naszych widzów, bo oczywiście państwa też głos liczy się w tej debacie, dyskusji naszej, bo i może nauczyciel, rodzic. Telefony do studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Prosimy też, jak państwo uzyskają połączenie, wyciszyć telewizor, no i czekamy, by państwo nam się przedstawili, no i tak dość zgrabnie przedstawili pytanie swoje, czy problem, który chcecie przekazać. Pani Hanno.
Ja chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedno niebezpieczeństwo, które zauważam. Do tej kwestii ustawy miałabym jeszcze jedną istotną uwagę, ale nie chciałabym, może w radio nam się uda porozmawiać dłużej jeszcze wieczorem na ten temat. Natomiast w tej chwili niebezpieczeństwo, które jest bardzo realne, to jest niezwykle silny wpływ ośrodków spoza Polski na system oświatowy wewnątrz kraju. Unia Europejska ma coraz więcej do powiedzenia poprzez pieniądze, które płyną do Polski.
Różnego rodzaju projekty, niby na technologię.
Projekty to mało, raczej chodzi o pewne zapisy, które są zawarte na przykład w umowie partnerstwa podpisanej przez rząd Polski w ubiegłym roku z Unią Europejską. Za tym idą gigantyczne fundusze. Rząd tutaj szczyci się 76 miliardami euro, które do Polski wpłyną dzięki tej polityce spójności. To są gigantyczne kwoty. Na każde z województw wypadają biliony złotych. Natomiast pojawiają się tam zapisy, które są sprzeczne z polską konstytucją, sprzeczne z polskim systemem oświatowym, z naszymi zapisami prawa, jak choćby zapis, który nazywa placówki specjalne, które są bardzo istotnym elementem systemu szkolnictwa w Polsce, jak wiadomo, placówkami segregacyjnymi. Pozbawia się je funduszy, odmawia im się finansowania z tego gigantycznego funduszu partnerstwa, o którym wspomniałam, określając je jako formację szkodliwą, separującą część dzieci z normalnego systemu szkolnictwa i jako takie nie mogą być dofinansowane w zakresie ani infrastruktury, ani kadr, ani doposażenia tych placówek. Po prostu zakaz jest finansowania z tych funduszy. Zwróciliśmy się na wiosnę do wszystkich samorządów w Polsce, do wszystkich najpierw marszałków, a potem wojewodów, cytując dokumenty z tych zapisów, które wprost głoszą, że szkoły specjalne i inne placówki prowadzące do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia. Potwierdzono, że te zapisy poza jednym województwem znalazły się we wszystkich dokumentach i za tym dopiero napłynęły fundusze do Polski, do poszczególnych samorządów. Przyznano, że tak się stało. Dostaliśmy nawet informację od pana ministra Pudy, w jaki sposób się to stało, że Polska próbowała negocjować z Unią Europejską, próbowała wskazać, że u nas nie traktujemy tych placówek jako segregacyjne, ale w efekcie musiała się zgodzić na tę formułę, ponieważ było to wymaganie, ażeby podpisać właśnie możliwość otrzymania tak gigantycznych środków. I oto polski rząd uznaje, że element naszego systemu szkolnictwa jest złem. Tak nazywa to, określa jako segregację. No segregacja kojarzy nam się najbardziej negatywnie, jak tylko można, prawda? Jak się czują nauczyciele szkół specjalnych, pedagodzy ze szkół specjalnych, jak czują się rodzice, którzy zdecydowali się swoje dzieci, najbardziej pokrzywdzone przez los, skierować do tych placówek w najlepszej wierze, iż tam dostaną znakomitą opiekę, tak jak my wiemy, że one...
W najlepszej wierze, ale tak się rzeczywiście dzieje.
Tak, a jednocześnie...
Uzyskują najlepsze wyniki, jakie mogą...
Jakie są możliwe dla tych dzieci, prawda? W jaki sposób formatujemy myślenie społeczne poprzez zgodę na taką formułę, na takie stwierdzenia? Poprzez pewną bezradność wobec takich oczekiwań, którym, jeżeli chcemy otrzymać pieniądze, mamy sprostać. To jest tak, jak gdybyśmy oszukiwali nas samych, iż nazywając coś, robimy coś innego. My chcemy dobra, my te pieniądze skierujemy z innych funduszy. Tak odpowiedziała władza, tak odpowiedzieli ministrowie na nasze apele i pisma, że dobrze, nie dostaniemy z Funduszu Spójności, ale przecież mamy fundusze rządowe. My stworzymy specjalny budżet, specjalny fundusz, który skierujemy do tych szkół, ażeby one się nie poczuły pokrzywdzone. Ja protestuję przeciwko takiemu myśleniu.
Bo ja powiem bo my robimy podjazd nie dlatego, żeby ktoś się czuł gorzej, bo moglibyśmy nie robić podjazdu, tylko przez krawężnik, po schodach, niech ktoś, kto jest na wózku, próbuje, prawda?
Ojcze, ale to jest znacznie bardziej głęboki problem. To jest nasza zgoda na pewne zapisy prawne. Podpisujemy dokumenty międzynarodowe, w których
pani mówiła, że próbowaliśmy negocjować.
Ale nie wynegocjowaliśmy, zgodziliśmy się. Rząd polski złożył taki podpis. Dostał za to 76 miliardów euro z polityki spójności. Nie, oczywiście nie tylko za to, rzecz jasna, ale w ogóle po prostu ta fala pieniędzy napłynęła. Natomiast jeżeli my mamy takie koncyliacyjne niezwykle w stosunku do struktur Unii Europejskiej podejście, to ja pytam, na co zgodzimy się za chwilę? Jakie wymagania postawi Unia? Jeżeli w tej chwili określamy ten rodzaj szkoły tak, być może określimy na przykład potrzeby przeróżnych dewiantów seksualnych jako nadrzędne wobec pewnych norm, którym my w tej chwili podlegamy i czujemy się do nich przywiązane. Jeżeli wszystko możemy nazwać jakkolwiek, czyli zmanipulować tak społeczeństwo poprzez język, jakim manipulujemy, otwieramy wrota szeroko dla wszystkiego, co nie jest nasze, w poczuciu, że określone kwoty nam to zrekompensują.
To ja chcę tylko dodać jedno zdanie, poszerzając to, co mówi pani ekspert. Ja przeczytałam zapisy tych pieniędzy, tych funduszy unijnych. Otóż przy każdym jednym zadaniu, obojętnie czy to jest farma wiatraków, czy to jest ścieżka rowerowa, czy to jest cokolwiek innego, wszędzie jest zapisane pod warunkiem antydyskryminacyjnych działań, chociażby. Tam jest, to jest kwestia taka, że my za każdym razem, podejmując jakiegokolwiek zadania, zupełnie według mnie irracjonalnie oświadczamy, że nie będziemy stosowali stereotypu płci, że będziemy mieli na uwadze dobro wszystkich, tutaj wymieniając te literki, tak? To jest... Tak i w tej chwili funkcjonuje. Tak?
Myślę, że stereotypy. No jesteśmy mężczyzną i kobietą. Możemy
okazuje się
różnie...
to być ojcze stereotypem i to niewłaściwym, ponieważ są dzisiaj płci kulturowe dużo ważniejsze. Główny dokument, na podstawie którego dzisiaj to, o czym mówimy, o tych zagrożeniach ideologicznych wchodzących do szkół, jest oparty o to, że mamy przecież ratyfikowany dokument, konwencję stambulską. Gdyby jej nie było, a przecież mieliśmy taką zapowiedź, że nie będzie, że będzie zniesiona, ba, nawet były pomysły takie, jak to ją zastąpić, jakim dokumentem. Przecież zbieraliśmy już podpisy. Pamiętam, że Ordo Iuris zebrał prawie 260 tysięcy podpisów pod pomysłem na inną zupełnie formułę prawną, ale to wszystko gdzieś jest w zamrażarce. Brakuje nam dzisiaj tego i jak my mówimy dzisiaj, że mamy chronić bezpieczeństwa dzieci, to myślę, że najważniejsze jest zacząć od tego, co tak naprawdę otwiera wrota wpływu tych wszystkich złych ideologii, które mają dzisiaj wejście do naszych szkół, czy tego, co przed chwilą pani ekspert mówiła, jeżeli chodzi o fundusze unijne. Wszędzie mamy warunki i problemem jest to, że przy jednej rzeczy, żeśmy nic nie wynegocjowali, ale myśmy w ogóle nie wynegocjowali jasnego przekazu. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, my płacimy składki, nam się wiele rzeczy po prostu należy, bo to są również nasze pieniądze. Dlaczego mamy przyjmować takie zapisy, które tak naprawdę szkodzą, szkodzą nam, szkodzą naszym dzieciom i zupełnie zmieniają to, jak Polska ma wyglądać pod względem prawnym, pod względem suwerennym, bo to jest przecież dla nas najważniejsze, żeby być wolnym. Tak mi się wydaje, ale najwyraźniej nie chodzi o to wielu osobom, które tutaj powinny mieć decydujący wpływ na to, że Polska ma być suwerenna.
Dziękuję. Mamy pierwszego widza. Proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca, witam widzów, witam panie.
Proszę pan ojca, nam się przedstawi i skąd telefon?
Bartosz Kopczyński, Towarzystwo Wiedzy Społecznej w Toruniu, Ruch Ochrony Szkoły. Proszę ojca, ma ojciec tutaj dzisiaj dwie najbardziej kompetentne osoby, jeżeli chodzi o edukację w Polsce. Chciałem uzupełnić to, co panie mówiły przed chwilą, do czego jeszcze mogą doprowadzić te różne zobowiązania unijne. Tak, intuicje są słuszne, do wszelkich możliwych aberracji mogą doprowadzić i będą na pewno naciski, które do tego doprowadzą, bo w tych różnych zobowiązaniach, które podpisaliśmy, tam jest całe mnóstwo rzeczy, o których my się dopiero dowiadujemy. Ja w tej chwili badam taki ciekawy bardzo tekst, komentarz ogólny numer 5, który jest załącznikiem do umowy ramowej funduszy strukturalnych, no to niestety wariatów też trzeba będzie wypuścić. Takie jest zobowiązanie. Ale to mówię tak na marginesie. Chciałbym przedstawić pewną tezę i chciałem, żeby pani się odniosło do tej tezy, ale wpierw krótkie wprowadzenie do tej tezy. Mamy edukację włączającą. Za to jest odpowiedzialna pani pełnomocnik rządu Marzena Machałek, ale ona jest również odpowiedzialna za wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły. I to brzmi tak bardzo ładnie. Natomiast jeżeli wczytać się w treść tych programów, które tam są realizowane pod szyldem wychowawczej funkcji szkoły, to one nie są wychowawcze, są raczej antywychowawcze. To są wszystko programy, które my mamy realizować pod kierunkiem, pod nadzorem ONZ-u i Unii Europejskiej, które mają na celu nie wychowanie człowieka dorosłego, poważnego patrioty, ale sformatowanie do dobrostanu. W zasadzie wszystkie te programy, które tam są realizowane w ramach tej funkcji wychowawczej szkoły, tej nowej funkcji wychowawczej szkoły, do tego zmierzają. No i tutaj edukacja włączająca ma być takim środkiem, który zamieni szkoły w takie centra zbiorowej socjoterapii, które będą zajmowały się formatowaniem umysłów za pomocą tak zwanych specjalistów, którzy już w tej chwili tysiącami całymi wchodzą do szkół. Natomiast trzeba się przyjrzeć, w jaki sposób wychowani są, czy wykształceni są ci specjaliści. No to jest marksizm, to jest psychologia, która jest pod nadzorem marksistów, postmodernistów na uczelniach wyższych wykładana i to oczywiście jest wszystko ze wsparciem Unii Europejskiej i ONZ-u. Do czego to wszystko ma doprowadzić? No ma doprowadzić przede wszystkim do kilku celów. Przede wszystkim pozbawienie narodu polskiego wiedzy, ale nie tylko, czyli ta debilizacja to jest tylko jeden z celów. Drugi cel to ma być pod szyldem wychowania, pod szyldem walki z przemocą, walki z dyskryminacją i wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży, ma być ich formatowanie, czyli przejęcie kontroli nad ich wychowaniem, również marginalizacja rodziców, czyli wejście szkoły i jej specjalistów psychologicznych do rodzin, wyeliminowanie wychowania kulturowego, wyeliminowanie wychowania patriotycznego i zastąpienie tego psychologią genderową. I skutek ma być taki jak na Zachodzie, gdzie taki sam system, który my w tej chwili zamierzamy budować pod system edukacji włączającej i wychowawczej roli szkoły, taki sam system tam na Zachodzie służy do genderyzacji społeczeństwa, co kończy się tranzycją i kastracją chłopców i sterylizacją dziewcząt. Ale jest jeszcze jeden główny cel, który przyświeca temu modelowi, to jest imigracja, różnokulturowa imigracja. Proszę zauważyć, że ostatnio Komisja Europejska znowu powróciła do pomysłu relokacji różnokulturowych migrantów, których sprowadza sobie na swoje terytorium. No i oni chcą, żeby oni byli również i u nas. I w Unii Europejskiej edukacja włączająca jest jednym z głównych narzędzi służących do wprowadzania tej różnokulturowej imigracji do społeczeństw państw europejskich. I Komisja Europejska bardzo wspiera edukację włączającą, ponieważ chce, żeby ten system był również i u nas, ponieważ chcą, żeby u nas też było kolorowo, żeby nie było jednolitego narodu polskiego, ale żeby to było różnokulturowo i żeby te genderowe psycholożki zarządzały w ten sposób społeczeństwem za pomocą narzędzi edukacji włączającej. To było wprowadzenie, teraz teza.
No właśnie, bo chciałem zapytać o jakąś konkluzję.
Tak, teza. My w tej chwili jesteśmy w momencie przełomowym, gdzie ważą się losy nie tylko systemu edukacji, ale również przyszłości naszego narodu. Jest kilka punktów, trzy punkty kluczowe. Pierwszy punkt kluczowy, STEF, czyli Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej, ma się kończyć pilotaż i mają wejść następne programy grantowe i to ma się dziać właśnie teraz, w wakacje. Drugi punkt to jest likwidacja podstaw programowych i wprowadzenie jednolitej podstawy programowej dla niepełnosprawnych intelektualnie i tych w normie. I trzeci punkt to jest wprowadzenie oceny funkcjonalnej, czyli takiego narzędzia, które jest dla dziećmi ze specjalnymi potrzebami, wprowadzenie tego na terenie kraju dla wszystkich. Według moich badań i ustaleń wynika z nich, że wprowadzenie tych trzech punktów sprawi, że system edukacji w Polsce zostanie zlikwidowany i docelowo wprowadzi nas to do Unii Europejskiej, tej federalnej. I tutaj bym prosił, żeby pani się ustosunkowała do tej tezy.
Dziękuję bardzo panu za ten głos. Która z pań, pani?
Ja powiem, że jestem bardzo przerażona tym, co pan Bartosz powiedział, ale z mojej wiedzy dokładnie tak samo to idzie w tym samym kierunku. Znaczy może warto, żeby ludzie usłyszeli, do czego to zmierza, bo jest no, taki szum informacyjny i zakłamanie, które mówi, że to nieprawda, bo edukacja włączająca ma pomóc wszystkim dzieciom i tak dalej, ale to jest nieprawda. To, co pan Bartosz powiedział, zresztą po analizie dokumentów unijnych, niestety tak wygląda. Tu jest szereg rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, chociażby to, że proszę zobaczyć, jak zmienił się język. Kiedy my do niedawna, w ogóle mówiąc, używając pojęcia dobrostan, myśleliśmy o hodowlanych zwierzętach, tak, chociażby o krowie, to teraz mówi się tak o człowieku, co oznacza, że już właściwie to życie ludzkie wcale nie jest niczym innym niż to życie zwierzęcia. Ale pomijając to wszystko, ja powiem tak, panie Bartoszu, ja jednak wierzę, ufam, że pan minister Czarnek, który powiedział, że w CEW-u więcej nie będzie, że pilotaż, to był tylko pilotaż i że nie będzie dalej tych w CEW-ów, że faktycznie ich nie będzie, że pan minister Czarnek zadba o to, żeby to te nasze szkoły były szkołami, gdzie się uczy, gdzie się wychowuje, a nie gdzie niektóre się zamienia w ośrodki terapeutyczne. Ta jednolita podstawa programowa zapowiedziana w edukacji włączającej. I jak będzie edukacja włączająca? Będzie. Będzie ta jednolita podstawa programowa i to wszyscy też powinni usłyszeć. Ci wszyscy, którzy mówią, że tak cudownie będzie, jak będzie edukacja włączająca, to muszą zdawać sobie z tego sprawę, że dziecko z upośledzeniem, chociażby umiarkowanym w klasie i bardzo zdolne dziecko będą miały dokładnie tą samą podstawę programową. Czyli tak naprawdę chodzi o zniszczenie poziomu edukacji i żadne inne tutaj zaklęcia tego nie zmienią. Funkcjonalna ocena to jest tak przerażająca rzecz, bo to jest infiltracja społeczna całego środowiska rodzinnego, że myślę, że w ogóle w Polsce nie ma możliwości, żeby faktycznie była wprowadzona.
Tak, pamiętam, dwa lata temu były podpisywane chyba z 10 tysięcy, nawet Związek Nauczycielstwa Polskiego to podpisywał, żeby wstrzymać się z edukacją włączającą.
Tak. Tak się nie stało.
Rok temu, w listopadzie, no jakoś 10 lat temu pisano, Polska ratyfikowała konwencję ONZ-u o prawach osób niepełnosprawnych. No i żeby likwidować te bariery, no wprowadzamy te... No i cały czas są głosy. Tak jakby chociażby pana Bartosza też widzę, nauczyciele dla wolności, Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Też jest taka informacja, myślę, pośród nas, czym jest polska edukacja, a czym jest edukacja włączająca. Jak ona no niby łamie bariery, ale co ona powoduje?
Ale to jest specjalne pomylenie pojęć, ojcze, ja przepraszam bardzo.
Ja zapytam,
jak chodzi
bo pamiętam
też... Bariery, tak. Ale jak chodzi o techniczne bariery, nikt nie mówi, że jest jakikolwiek
tak,
problem
nie tylko, że bariery te techniczne, prawda, podjazd czy coś takiego.
No ale my to musimy rozróżnić. Tak. My to musimy rozróżnić. Dzieci, które mają problemy z aparatem ruchowym, tak? To nie ma w ogóle o tych dzieciach mowy.
To jest zupełnie co innego,
ale dlatego trzeba to rozróżnić. Trzeba dokładnie powiedzieć ludziom, że edukacja włączająca nie mówi o tych dzieciach, które są pełni intelektualnych możliwości, żeby przebywać w szkole masowej, tylko mówi o dzieciach z różnymi zaburzeniami, mówi o dzieciach naprawdę wręcz z upośledzeniem umysłowym, które mają znaleźć się w tej szkole, mówi o dzieciach, które mają problemy z zachowaniem, bardzo wieloma rzeczami.
Tylko ja wiem, mam rozumieć, że szkoły specjalne zamykamy albo je likwidujemy, bo są segregacyjne. Wszystko robimy w tę edukację włączającą. Jesteśmy przeciw temu i nawet nauczyciele są przeciwni, bo są świadomi temu, że to będzie zaburzenie, tak. Że nie damy rady połączyć wszystkich dzieci w szkole, bo po to są specjaliści, a pedagog, który jest wykształcony przez 1,5 roku, nie sprosta temu. No, ale patrzę na stronę Ministerstwa Edukacji, jest edukacja włączająca.
Jest Departament Wychowania i Edukacji Włączającej. Jest 25 miliardów złotych, które do 2027 roku zostały przetransferowane z Unii Europejskiej na cel, którym jest edukacja włączająca, na szkolenia dla nauczycieli, które się toczą, na pedagogów, którzy są zatrudniani na kierunki studiów.
Wiemy, jakie
są
szkody takiego nauczania w Stanach Zjednoczonych, w Europie, a my chcemy to wprowadzić?
To znaczy, my tego nie chcemy. Natomiast to nam ktoś wprowadza i stąd między innymi druga ulotka, która leży u ojca, czyli Ruch Ochrony Szkoły, dlatego się zawiązał w sierpniu ubiegłego roku, iż wreszcie spotkali się ludzie, którzy stwierdzili, że no nie, zarówno nauczyciele, jak i rodzice, jak i eksperci, zarówno szkół specjalnych, co chcę podkreślić, i rodzice dzieci specjalnej troski, jak i szkół ogólnodostępnych, stwierdzili wspólnie, w niczyim interesie nie jest edukacja włączająca, tak pojmowana, jak pojmowana jest przez Unię Europejską, która właśnie nazywa szkoły specjalne segregacyjnymi, a pieniądze strumieniem kieruje wyłącznie na edukację włączającą, czyli na stworzenie kipiszu ze szkoły, jakiejś fantasmagorii, jakiejś utopii włączającej, bo ja przede wszystkim polemizuję z pojęciem edukacji włączającej. To jest antyedukacja, to jest destrukcja edukacji. I z włączaniem prawdziwym nie ma nic wspólnego, bo największe szkody ponoszą dzieci niepełnosprawne, które znajdują się w szkołach ogólnodostępnych. I w tej chwili rodzice wycofują je z tych szkół i przenoszą, o ile mają taką możliwość, bo są te szkoły na ich terenie, do szkół specjalnych, mówiąc, jak wiele szkody one zrobiły i to podejście, ponieważ ich dziecko...
To podejście włączające, tak?
To podejście pseudowłączające, ponieważ ich dziecko niepełnosprawne, na przykład w stopniu umiarkowanym bądź głębokim. Przypomnijmy, człowiek dorosły z upośledzeniem głębokim to jest człowiek, który zatrzymał się na poziomie rozwoju, daj Boże, 3-letniego dziecka. Czyli dorosłego niemalże człowieka, ponieważ mogą oni się uczyć do 24 roku życia. Chce się trzymać w szkole ogólnej, w pampersie, ponieważ bardzo często nie jest w stanie również dokonywać najprostszych czynności samoobsługowych i zmusza do uczenia na poziomie ogólnych programów o Całkach i o Panu Tadeuszu, kiedy on właśnie jest człowiekiem, z którym powinien pedagog specjalny spędzać osobno czas, proponując takie terapeutyczne działania, które sprawią, że on osiągnie sukces w postaci samozaopiekowania się kiedyś.
To nie jest segregacja, tylko pomóc, bo taką mam kondycję, tak?
Taką mam możliwość daną przez opatrzność, tak? Takim jestem. Natomiast tworzenie takiej właśnie groźnej bardzo utopii skutkuje tym, o czym powiedział pan Bartosz bardzo słusznie, czyli degradacją intelektualną całej populacji. Bo tak się dzieje w tej chwili w szkołach, w których jest nadmiar dzieci z dysfunkcjami w stosunku do dzieci zdrowych. Po prostu nie są w stanie pobierać spokojnie nauki. Podstawy programowe nie są realizowane. Mogę przytoczyć dziesiątki listów od rodziców, którzy mówią, że przenoszą dzieci do kształcenia domowego, bo to często jest ucieczka przed szkołą, która przestaje uczyć. A nauczyciele się skarżą coraz powszechniej, że traktuje się ich jak jakieś pedagogiczne siły wsparcia, a oni chcieli po prostu uczyć angielskiego w liceum, a mają nagle dzieci, którymi się trzeba zająć właśnie tak, jak wcześniej powiedziałam, czyli spełniają funkcję pedagogów społecznych, specjalnych, będąc kompletnie do tego nieprzygotowanym, ani bez powołania, co jeszcze podkreślmy.
Dziękuję.
To są osoby, które po prostu co innego chciały robić w życiu.
Mamy telefon, proszę bardzo, Telewizja Trwam. Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo?
To się nie udało?
Nie wiem. O, witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maryja zawsze dziewica, teraz i zawsze. Z tej strony dzwoni Magdalena z Warszawy. Ja chciałabym nawiązać do tej rozmowy, może troszeczkę odbiegnę od tematu, aczkolwiek bardzo chętnie bym zmieniła reformę po części szkolnictwa. Mam tutaj jakby na myśli, już nie wracając już do dzieci niepełnosprawnych, ale dzieci no, pełnosprawnych, które funkcjonują normalnie w szkole. Może inaczej. Ja jestem dyslektyczką, byłam dyslektyczką, skończyłam socjologię i pamiętam w latach, mój rocznik jest 73, a więc gdy zdawałam maturę, to było bodajże chyba w 92 roku, jakoś tak to było. Miałam taką możliwość, że nie musiałam zdawać matury. Był dobry czas, że właściwie szkoły mogły sobie jakby same zadysponować, a więc same mogły podjąć decyzję, czy na przykład trzeba zdawać język angielski na maturze, czy też jakikolwiek inny język i też matematykę. I pamiętam, że matematyka była wtedy na tamten czas, to potrwało kilka lat, była nieobowiązkowa i języki też nie były obowiązkowe. I ja dziękując Bogu za to, że nie musiałam zdawać na maturze języka żadnego, obcego, ponieważ jestem dyslektyczką i to nie jest z tego powodu, że że nie chciałam się uczyć tego języka, tylko po prostu z choroby, prawda? Więc nie miałam takiej zdolności, nadal nie mam zdolności lingwistycznej, żeby jakby opanować jakikolwiek w ogóle język angielski, choć bardzo bym chciała. Nie mam takiej predyspozycji, tak samo jak i też matematyczny.
Pani Magdaleno, to rozumiemy, a te kwestie zmian?
Dlatego chciałam powiedzieć właśnie, że dzięki temu, że nie była obowiązkowa na maturze matematyka, język angielski, ja zdawałam historię i język polski i to mi dało satysfakcję, że skończyłam studia socjologię i dlatego moja córka jest też ma dysleksję i ma bardzo podobny jakby problem, taki sam jak ja. Ja ukończyłam studia z wynikiem bardzo dobrym i gdzie na dzień dzisiejszy chcę potwierdzić, że gdybym się cofnęła wstecz, ja bym nie miała możliwości ukończenia studiów, a więc po prostu może warto by wrócić do takiej właśnie reformy. To jest moja taka propozycja. I jeszcze na koniec chcę powiedzieć, że odnośnie edukacji nauczycieli, że zauważyłam, że niektórzy nauczyciele naprawdę zwracają uwagę na słabe oceny, a nie zwracają uwagę na lepsze oceny i na przykład jeżeli dziecko ma na przykład stara się i ma bardzo dobre oceny, to oni te oceny po prostu zaniżają i tym sposobem to też jakby wcale jakby nie motywuje dziecka do nauki, tylko po prostu dziecko się zniechęca. I tak to właśnie wygląda, że zamiast mieć dziecko, na przykład moja córka jest w 8 klasie i ma 5 piątek ma z informatyki i 2 trójki ma z informatyki i już na koniec już ma ocenę dobrą, prawda? A zawsze była bardzo dobra z informatyki. Ja to tutaj tylko chcę podkreślić jakby, że trzeba docenić to dobro, co jest w dziecku, że się dziecko stara, bo naprawdę później będzie tak, że dziecko, no po co ja mam się uczyć, skoro nauczyciel mi i tak postawi słabszą ocenę. To tak na marginesie, to taka moja krótka jakby...
Dziękuję pani Magdaleno. No czasami jest tak, że no, w temacie jesteśmy mocniejsi albo słabsi, no i tak to wychodzi. Czasem jest piątka albo czwórka, czy nawet trochę niżej. Ale ta kwestia, problem, który pani podniosła...
Piękny głos zatroskanej mamy, tak bym powiedziała.
No, ale tutaj też jest sytuacja taka, że pani mówi o sobie jako dyslektyczce. Tu są różnego rodzaju oczywiście problemy. Wiemy na przykład o osobach, które nie są w stanie nauczyć się matematyki, prawda? I oczywiście ja myślę, że nie ma sensu tutaj jakichś generalnych wniosków czy generalnej reformy, jak pani mówi, natomiast bardzo dobrej diagnozy specjalisty. Nie mówię już o tych pseudospecjalistach, tylko mówię specjalisty. Tak? I myślę, że faktycznie, jeżeli byłaby sytuacja taka, że byłoby wskazanie, że ktoś zdecydowanie z jednego przedmiotu, nie mówimy tutaj o wszystkich, prawda? Czyli na przykład tej matematyki nie jest w stanie się nauczyć, to w drodze wyjątku i takiego zaświadczenia lekarskiego mógłby być z tego zwolniony, a nie spowodowałby to, żeby nie zaliczał matury, prawda? To myślę, że jest jakieś wyjście z sytuacji. Ja nie pamiętam takiej sytuacji, o której pani mówi, że języka się nie zdawało. To tego nie pamiętam. Natomiast matematyka faktycznie był taki okres, kiedy matematyki nie zdawano. Natomiast ja jako osoba, która matematycznie zbytnio uzdolniona nie jestem i musiałam zdawać matematykę, dzisiaj muszę powiedzieć, że ta matematyka jest dla mnie bardzo ważna w życiu i Bogu dzięki, że mogłam się jej uczyć, a byłam do tego jakoś zdeterminowana, bo przecież musiałam zdać matematykę, prawda? Więc, kwestia jest taka, że jak rozmawiamy o jakichś takich wyjątkowych, specjalistycznych sprawach, to one są tutaj szczegółową sprawą zupełnie. Natomiast ten kanon edukacyjny, prawda? Każdemu dziecku jednak powinien być dostępny i przekazany. Więc Polak powinien się uczyć języka polskiego i dobrze wykształcony człowiek musi umieć matematykę, chociażby w tym podstawowym kursie, czy znać fizykę, czy geografię, bo to świadczy o tym, że ten człowiek jest wykształcony.
Chciałem jeszcze, może tak by podsumowując to spotkanie, ten etap naszego spotkania zapytać, no to co możemy, czy powinniśmy zrobić, bo możemy próbować być partnerami w Unii Europejskiej, ale żeby nie było tak, że jesteśmy zakładnikami jakichś rozwiązań ideologicznych, że ktoś nam wtłacza, bo daje nam na przykład pieniądze. I takie pytanie o tą edukację włączającą, jeżeli pojawiają się światli ludzie, którzy pokazują niebezpieczeństwa takiej chociażby tej edukacji włączającej, bo brak motywacji do nauki, bo zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, prawda, brak wymiernego systemu oceniania, no bo jak ocenić dzieci, no, które tutaj trudno ocenić, bo nie ma takiej skali i jest to zaburzone z racji tego, że złą miarę przykładamy. Pani Hanno, pani ekspert.
Bardzo trudne pytanie. Pytanie do polityków rządzących bardziej niż do obserwatorów tych zjawisk. To, co my możemy zrobić, to właśnie informujemy naszych słuchaczy i widzów o tych problemach. Wskazujemy na bardzo negatywne skutki, dalekosiężne wprowadzania zmian, które w tej chwili, mamy nadzieję, zostały przyhamowane, tak bym to określiła, przynajmniej takie sygnały płyną z najbardziej ostatnich wypowiedzi pana ministra, profesora Przemysława Czarnka. rzeczywiście nadzieję we mnie wzbudziła konferencja w Kaliszu podsumowująca jeden z tak zwanych SCWEW-ów, czyli specjalistycznych centrum wspierania edukacji włączającej, bo właśnie edukację włączającą mają wspierać te centra, a nie dzieci potrzebujące, ani uczniów, tylko samą ideę edukacji włączającej. Więc sama nazwa już nie pozostawia złudzeń co do tego, jaki jest cel w ogóle tego projektu. Pan minister był uprzejmy powiedzieć, że użyć takiego sformułowania, które niezwykle mi się spodobało i sądzę, że możemy je wszyscy na sztandarach ponieść, a mianowicie szkoła specjalna włącza najlepiej. Uważam, że to jest samo sedno sformułowanie. Bardzo za nie dziękuję i Ruch Ochrony Szkoły i ja osobiście panu ministrowi. I pokładam nadzieję w tym, że to jest jaskółka rzeczywiście takiego racjonalnego, dobrego podejścia i że w czasie wakacji, a czasami bywało tak w poprzednich latach, że bardzo istotne rozporządzenia, tutaj myślę, że pani kurator może potwierdzić, bardzo istotne rozporządzenia ministerialne właśnie pojawiały się w okresie wakacyjnym. Nie w czasie kadencji akurat pana ministra Czarnka, ale już poprzedniego ministra. Rozporządzenia, które właśnie były związane z edukacją włączającą, na początku sierpnia zaistniały. Wracają nauczyciele do szkół, rodzice przyprowadzają dzieci i mamy troszeczkę inną rzeczywistość niż mieliśmy jeszcze w czerwcu. Mam nadzieję, że w tym roku tak nie będzie i że rzeczywiście wnioski zostały wyciągnięte z tych przeróżnych niekorzystnych zjawisk, które także przecież ministerstwo i decydenci obserwują. Sądzę, że nie powinniśmy zapominać o tym, że system oświaty w Polsce jest autonomicznym, narodowym systemem. Jeszcze nie jesteśmy w federacji unijnej na szczęście. Jeszcze jesteśmy państwem suwerennym i jako takie nie podlega jurysdykcji unijnej system oświaty. I powinniśmy tego bronić jak reduty, jak Westerplatte.
Dziękuję. Pani kurator?
Tak, bardzo mi się podobało to, co pani ekspert powiedziała. Tak, uważam, że nie wolno ulegać tutaj żadnym naciskom, kiedy my widzimy, jak wygląda system edukacji, ale nie tylko. To widzimy, jak funkcjonują państwa Europy Zachodniej, chociażby poprzez w tej chwili wymieszanie i napływ różnych migrantów i obniżenie w ogóle tej edukacyjnego poziomu nauczania, poziomu dyskusji ludzi i funkcjonowania całego państwa. Wiemy dobrze o tym, że nie ma czegoś takiego jak wymóg podporządkowania edukacji polskiej, edukacji innej, edukacji unijnej. Nie ma, bo tego nie ma. Więc nie ma żadnego tak naprawdę powodu obiektywnego, żebyśmy mieli łykać to, co złe przychodzi, co niszczy naszą edukację, co powoduje zamieszanie w naszym systemie, a przede wszystkim powoduje, że te nasze dzieci są w niebezpieczeństwie, bombardowane różnymi ideologiami, które mieszają im głowie i nie pozwalają funkcjonować spokojnie. Więc zdecydowanie mam nadzieję, że będzie tak, że ten chwilowy jakiś chaos jednak, bo to w tym prowadzeniu edukacji włączającej zostanie zastopowany. Tak jak pan minister wielokrotnie, profesor Przemysław Czarnek mówił, szkoła będzie polska tak, jak powinna być, czyli powinna być dobrą szkołą, gdzie dba się o dzieci, gdzie się dzieci uczy. I być może, że ja mam taką osobiście nadzieję, póki co niczym nie opartą, że faktycznie ta funkcja edukacyjno-wychowawcza szkoły zostanie zachowana. Wszelkie sprawy związane z opieką będą przesunięte do innych zupełnie ośrodków, tych specjalistycznych. I również mam nadzieję, że pieniądze, które powinny wpłynąć na konta nauczycieli, bo naprawdę ciężko pracują, to w tym momencie będą lepiej wykorzystywane, zamiast na tych specjalistów dodatkowych w szkołach pójdą na pieniądze, na wynagrodzenia dla nauczycieli. Osobiście uważam, że to jest rozwiązanie, które by zdecydowanie pomogło też poczuć nauczycielom stabilizację i pewność tego, że w tym zawodzie naprawdę warto być, bo to piękny zawód. Nie ma lepszego w ogóle zawodu niż ten, który pokazuje, że możemy wpływać na przyszłość naszej ojczyzny. To jest wybitne zadanie wyzwanie dla nauczycieli, misja i powołanie.
Dziękuję bardzo. Dziś szkoła w Polsce, dziś i jutro. Taki temat naszego spotkania. Były z nami panie Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Dziękuję.
Bóg zapłać.
I Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszamy na 21:30 na antenę Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.